Bliżej Nieba to rozmowy o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historia o tych, którzy często musieli odbić się od dna, żeby znaleźć sens i miłość. Minęła 17, pokój, dobro. Hubert Czarnocki, moim gościem jest dzisiaj Szymon, cześć.
Siema, Hubercie.
Jakbyś się przedstawił?
No, Szymon Brosowski, Szewcu z Ursynowa. No i tyle, nie wiem, co mam za sobie powiedzieć. No. Jestem w wspólnocie Przymierze Miłosierdzia od 2,5, czy nie wiem, 3 lat nawet. No i tyle. Nie wiem, musisz się precyzować pytania, bo jestem lekko stremowany.
Próbujesz się też realizować trochę medialnie poprzez prowadzenie programu telewizyjnego.
Ja przerwę ci, ale ja się nie realizuję medialnie, bo ja nie mam przysłowiowego parcia na szkło, tylko media same mnie znajdują, mój drogi, dlatego sam do mnie zadzwoniłeś. Ja cię o to nie prosiłem. Tak samo jeśli chodzi o Salve TV, które serdecznie zapraszam. Nie zapraszam, tylko pozdrawiam, się mówi. No jakoś to samo tak wyszło, wiesz, że jakoś te media trafiają do mnie, a nie na odwrót. Myślę, że to tam góra tym wszystkim jakoś kieruje i nie bardzo to są moje jakieś działania w tą stronę.
Człowiek przeważnie nie wie, że pustka, którą ma w sobie, jest na kształt Boga, a nie narkotyków czy na przykład hazardu. Czym ty próbowałeś wypełnić swoją pustkę? Bo zakładam, że tak jak każdy człowiek, byłeś jakoś ukierunkowany na szczęście.
Ja tak na dobrą sprawę nie wiem, czy ja w ogóle ukierunkowany na szczęście byłem. Dlatego, że mnie zawsze od dziecka kręciło zło i samo unicestwienie. Teraz o tym wiem. I może to przez to, że tej miłości jakoś dużo w życiu nie zaznałem. I tak jak mówiłeś, no ja właściwie tą pustkę wypełniałem wszystkim właściwie, co złe. Od, nie wiem, dewiacji jakichś seksualnych do narkotyków, alkoholu, nie wiem, precyzowanie się w jakichś subkulturach, nie wiem, w życiu jakimś złodziejskim, na jakąś taką chęcią, nie wiem, przynależności. Ja całe życie szukałem jakiejś ideowości, ale nigdzie tego spokoju nie znalazłem generalnie. No i tyle, no, tak w skrócie rzecz biorąc, ale generalnie, no, wszędzie, gdzie mogłem włożyć łapeczki, żeby zobaczyć, posmakować, to włożyłem.
No. A miałeś w tym czasie jakiegoś swojego mistrza, jakiś autorytet, z którym byś się liczył, czy nie?
Autorytet. Kurczę, no wiesz, no jak byłem dzieciakiem, no to nie wiem, przepadałem za Kurtem Cobainem na przykład, nie? Wiesz, no miałem jakieś tam swoich idoli, ale generalnie ja nie miałem żadnych autorytetów i z nikim i z niczym się specjalnie nie liczyłem, nie wiem, no miałem, kategoryzowałem jakoś ludzi na zasadzie strachu i lęku. Komu ja mogę dowalić, albo kto może dowalić mi. I tyle. Kogo mogę oszukać, kogo nie powinienem oszukiwać, bo może się to dla mnie źle skończyć. Więc no, jako takich autorytetów nie miałem nigdy.
A w tamtym czasie zdarzało ci się wołać do Boga?
Zdarzało mi się i teraz wiem, że Bóg był ze mną przez cały ten czas i okres i cały czas czekał i wiem o tym, że Bóg jest dżentelmenem i nie wchodzi w sfery życia niezaproszony, ale wiem, że był i teraz jakieś takie, nie wiem, perspektywy czasu widzę, no widzę, że kurczę, cały czas się o mnie upominał i że jeszcze do niedawna miałem jakąś straszną urazę też i złość do mojego Boga o to, że w jakiś sposób mnie doświadczył z jakimiś zdarzeniami i miejscami, z którymi nie miałem zgody, a dzisiaj wiem, że jakoś mnie to uformowało i że tak na dobrą sprawę też uratował mi życie. Więc nie wiem, jakiś, nie wiem, pobyt w więzieniu czy w ośrodkach, czy jakieś moje turbulencje, nie wiem, bezdomność, zmienianie miejsc zamieszkania, bo chyba zwiedziłem większe miasta w Polsce. I zmienianie właśnie tych miejsc i ludzi jakoś, no nie wiem, ugruntowało mnie, to po pierwsze, a po drugie uratowało mi życie, nie? Bo siedzę tutaj z tobą, Hubercik, i sobie rozmawiamy, uśmiechamy się do siebie, wodę sobie pijemy, wiesz, jest cacy.
Jak to się stało, że zostałeś osobą bezdomną?
Jak to się stało? No swoje własne życzenie. No. Po prostu zostałem wyrzucony z domu, no, ale się nie dziwię swoim rodzicom, no bo zwłaszcza mojej mamie, bo wszystko, co mogłem jej wynieść, to wyniosłem. Byłem strasznie krnąbnym dzieciakiem. Generalnie albo biłem innych, albo bito mnie. I ze mną to był jeden wielki konflikt. No, tych szkół podstawowych to ja nie wiem, miałem z 4. Samą siódmą klasę powtarzałem, dlatego że nie chodziłem do szkoły i spędziłem praktycznie rok na ulicy, uciekając z domu. No i tak, no i kształtowało mnie te polskie podwórko z przełomu lat 90. i no już no, naszego obecnego wieku. No. No i to tak, no, Hubercie. Co tam jeszcze masz? Wal!
Nawrócenie. Przejdźmy do tematu nawrócenia. W twoim przypadku to jest gwałtowny proces, czy coś powolnego?
Kurczę, gwałtowny proces. Nie wiem, u mnie, ja chyba jestem betonowy jednak i kurczę, jakoś bardzo opacężony, dlatego że ja święty Pawłem na pewno nie jestem, nie? Że nie zobaczyłem Jezusa, nie spadłem z konia i od tego momentu jakoś, nie wiem, kurczę, zacząłem ewangelizować, chociaż też miałem takie formy, ale że to moje życie jakoś tak nabrało z perspektywy ludzkiej, jakiegoś takiego kolorytu i szlachetności, dlatego że ja miałem te okresy lepsze i gorsze. U mnie to ta metamorfoza była bardzo powolna. Zaczęło się od tego na przykład, że przestałem kraść. Na przykład. I zacząłem być uczciwy. I na przykład zalegalizowałem sobie kablówkę i zacząłem jeździć na karcie miejskiej. O, to są jakieś takie drobne rzeczy. I pomimo tego, że piłem i ćpałem dalej, to jednak to już była moja jakaś taka pryncypia. Ja wierzę w to, że to była jakaś forma łaski po prostu i kurczę, były mi zabierane jakieś takie moje ułomności, obsesje. Nie było to takim strzałem na już, że wiesz, no, że nie wiem, jak to określić dobrze, no, że chodzi mi o to, że starałem się żyć z Bogiem, starałem się żyć z Kościołem i generalnie od momentu, kiedy zacząłem się precyzować w Kościele, jakieś zmiany w moim życiu miały miejsce, ale nie były to zmiany całkowicie radykalne, więc u mnie to po prostu szło dosyć powoli. Do dzisiaj nie jestem osobą idealną, że tak powiem, no i tyle właściwie, no, co mogę powiedzieć. No nie walę, nie ćpam obecnie, żyję uczciwie i staram się być dobrym ojcem i wchodzić w jakieś fajne fazy, nie? Na rzecz drugiego człowieka, nie? I mieć tą otwartość, nie? I tyle, co mogę powiedzieć. No nie wiem, musisz się, kurczę, bardziej sprecyzować te pytania jakoś, bo się pogubię zaraz.
Sprecyzujemy zaraz. No. Powiedziałeś też o fajnych fazach na rzecz drugiego człowieka, to też do tego przejdziemy. Był jakiś taki moment szczególnie ważny w twoim nawracaniu się do Boga? Jakieś rekolekcje jedne, jakaś spowiedź, nie wiem, jakaś książka?
Kurczę. Wiesz, ja takich strzałów to miałem dosyć dużo. Nie wiem, jeden z takim strzałem na przykład było to, Hubercie, kiedyś do mnie podszedłeś do Dominikanów, nie wiem, czy pamiętasz, i dałeś mi numer do Piotra bodajże. A ja w tej chwili modliłem się na kolanach, mówiłem, kurczę, Panie Jezu, no jaki jest sens modlitwy, nie? Bo dowiedziałem się chwilę wcześniej, że moja ukochana ciocia, którą pozdrawiam, nie wiem, czy będzie mnie słyszeć, jest już emerytowaną zakonnicą i 30 lat modliła się na różańcu. I miałem spotkanie takie rodzinne i zapytałem się tak grzecznościowo tej mojej cioci, kto założy zgromadzenie cioci. Tak po prostu, no, walnąłem. I ona powiedziała, że Edmund Bojanowski. Ja zbaraniałem, bo tak jak mówiłem już wcześniej, no, mnie waliło po różnych miejscach po Polsce i tak samo po Warszawie. A ochrzciłem moją kochaną córeczkę w parafii Edmunda Bojanowskiego i mieszkam na Ursynowie, gdzie właśnie pod tą parafię podlegam. I dla mnie to było już jakiś znak, że coś chyba nie jest to jakimś fartem i przypadkiem. No i tak wracając do tych Dominikanów, bo może tak nieskładnie mówię, no to modliłem się, mówię, no kurczę, Panie Boże, no okej, no chcę być z Tobą, kurczę, nie chcę kraść, chcę żyć legalnie, nie daję sobie rady, jeżeli chodzi o alkohol i narkotyki. Mówię, to gdzie jest ten sens modlitwy, nie? I zadzwoniłem do tego Piotra. Piotr okazał się chłopakiem z takiego peryferyjnego miasteczka podwarszawskiego, gdzie razem się wychowywaliśmy. No i z całej tej ekipy małolatów, no, z którą, kurczę, kradłem, latałem, nie wiem, ćpałem i jakieś takie inne rzeczy robiliśmy. Wszyscy nie żyją. I właściwie z całej tej ekipy został tylko ja i Piotr. Więc no, miałem taką jasną i szybką odpowiedź. Jaki jest sens modlitwy mojej cioci, jeśli chodzi o moją skromną osobę? No, jest taki, że żyje, nie? No i tyle. No nie wiem, co mi jeszcze tam do głowy może przyjść. No ja mam dużo jakichś takich akcji. No nie wiem, kurczę, no nawet to, jeśli chodzi o adorację na przykład, nie, że właśnie w tych momentach zmęczenia życiowego, że tak powiem w cudzysłowie, nie chciałem chodzić na mszę. Nie chciałem chodzić na mszę, bo czułem się jakiś taki niegodny i splugawiony, nie? Narkotykami, alkoholem i prosiłem o to, żeby być na adoracji. I kurczę, taka była sytuacja, że gdzie ja nie wszedłem do kościoła, to ta adoracja była i miała miejsce. I w ogóle no, miałem to poczucie takiego prowadzenia, zwłaszcza, że ja nie śledziłem na tamten czas, gdzie adoracje mają miejsce i wchodziłem do kościoła, ta adoracja była. Więc te moje pragnienia jakoś pokrywały się z tą rzeczywistością. Raz miałem taką sytuację, kiedy też właśnie wracałem z jakiegoś ostrego melanżu i była to godzina, nie wiem, 21 jakoś przy metrze Służew i poczułem, że powinienem wyjść iść do Dominikanów. Z Dominikanami jakoś na Dolnicy Służewieckiej już byłem związany i wiedziałem o tym, że o tamtej porze nie powinno nic się dziać. Wszedłem na plac, minęła mnie jakaś taka fajna dziewucha, fajną miała, no, nogę, że tak powiem, i miałem takie pragnienie, no, żeby za nią pójść. I poszedłem za nią, przeszła przez furtkę takiego korytarza na tył kościoła, schodkami w dół, wchodzę do tej piwniczki i jest tam adoracja. Adoracja, o której myślę, że nie wszyscy parafianie wiedzieli, bo to była jakaś taka mała adoracja, no, wspólnotowa. Więc no kurczę, ja te prowadzenie mam i czuję. I poza tym też wiem o tym, że ja bardzo wiele razy waliłem się w straszny gnój w swoim życiu. I od momentu, kiedy ja zacząłem z tym Bogiem jakoś mieć chęć się wiązać, to za każdym razem, gdy do Niego krzyczałem, to nie było sytuacji, żeby On mi w jakiś sposób nie pomógł. Nie pomógł mi w ten sposób, że ja na następny dzień czułem się zdecydowanie lepiej, pomimo tego, że powinienem być na jakimś detoksie, że spotykałem ludzi bardzo mi życzliwych, że trafiłem na jakąś fantastyczną terapię, że trafiłem do wspólnoty, która mi pomaga w tym, żeby tą trzeźwość utrzymywać. Więc ja gorąco wierzę w to, i sam myślę sobie, że jestem takim przykładem, że wołanie o pomoc Boga w sytuacji beznadziejnej nigdy nie zostaje bez odzewu. Ja jestem, kurczę, gorąco o tym przekonanym, że Bóg kocha Szymka Szewca. Ja staram się mu odzajemnić jakąś taką no, śmieszną, marną, szymkową miłością i ja nie lubię jakichś takich patetycznych gadek. Ale tak jest, nie? I z tym Bogiem wiem, że warto. Czasami czuję się jak taki syn marnotrawny, ale też ten syn, który przy Bogu był cały czas. Czasami mam poczucie takie, że ja z Bogiem jestem, dlatego że mi się opyla i nie wchodzę w już jakiś syf, dlatego że się po prostu boję. Ale jednak cały czas jakieś te wady charakteru na zasadzie zazdrości czy uraz cały czas we mnie hulają. Tak jak ten no, syn, który był przy ojcu, który miał pretensje do Boga, że tego wyrodnego syna jakoś tam bardziej ugościł. Więc nie wiem, no bliska mi jest ta część Ewangelii. No dobra, rozgadałem się. Dawaj inny temat.
Kiedy rozmawiam o nawróceniach z różnymi tutaj ludźmi, którzy tu przychodzą, często mówią o nieprzypadkowych spotkanych ludziach, o nieprzypadkowych spotkaniach. Chodzi o to, że kiedy ktoś otworzył swoje życie na Boga, to on stawia ludzi na drodze. Ty też tak miałeś?
Tak, ja jestem przekonany o tym, że też tak miałem i w ogóle ja jestem przekonany, jeśli chodzi o te moje koleje losu na przykład, nie? I no właśnie, kurczę, kredo nasze katolickie, tak, nie? Że wierzę w Boga, na przykład świętych obcowanie, nie? I mogę tutaj też mi przypominać sytuację, że jedną z takich pierwszych modlitw moich była sytuacja, kiedy byłem w więzieniu, mając lat 17, poszedłem siedzieć za wymuszenie rozbójnicze i zacząłem chodzić na kaplicę z tego względu, że wiedziałem, że tam będzie przydział paczek na święta. A wydawało mi się, że moi rodzice już mnie, zwłaszcza moja mama, na tyle skreślą, że tej pomocy mieć nie będę. I na tą kaplicę chodziłem. I wracałem pod celę. I kurczę, nie wiem, czy to był fragment Pisma Świętego, ale generalnie jakoś tak pamiętam, że narzędzie twojego pokoju, że chcę być narzędziem twojego pokoju. Jakoś to mi pracowało i tymi prostymi słowami jakoś zacząłem się modlić. Właściwie to było jakoś tak działo się z automatu. Kolejny miałem wyrok więzienia jakoś, kurczę, po 5 latach trafiłem do Kamińska. Tam chodziłem na kaplicę ze względu na to, żeby uzyskać bierzmowanie. Więc przygotowanie do bierzmowania miałem również w więzieniu. Przez to, że moja siostra poprosiła mnie o to, żebym był ojcem chrzestny jej syna. No i czekano tam na mnie z tą całą uroczystością. I bierzmowanie miałem tutaj w Świętym Augustynie w Warszawie już. No i mówię do mojej mamy między innymi, mówię, słuchaj, na jakiego ja będę miał tutaj jakiegoś świętego orędownika swojego, nie? Matka moja, która jako specjalnie z kościołem, no nie jest związana, mówi, słuchaj, świętego Franciszka, bo on lubi zwierzęta, więc spoko. Więc wybrałem sobie tego świętego Franciszka. I po jakimś czasie, też okresie już te kilku lat następnych, w czasie mojego takiego nawracania i w ogóle jarania się Ewangelią, jarania się Kościołem, w ogóle kurczę wspólnotami, mówię, co jest, nie? Bardzo zaczęły mi pociągać modlitwy typu, o Panie, uczyń ze mnie narzędzie swojego pokoju, abym się miłość tam, gdzie panuje nienawiść. Okazało się, że to jest modlitwa świętego Franciszka, którą jakoś bardzo szybko zacząłem łykać i bardzo chciałem się nauczyć. Nie wiedziałem o tym, że jest świętego Franciszka z Asyżu. I w ogóle dla mnie to był straszny szok. Po czym miałem chwilę później jakieś takie spotkanie z osobą, która przeprowadzała mnie za program 12 kroków. Poprosiłem go o pomoc i nie zgadniesz, jaką dał mi modlitwę. Modlitwę świętego Franciszka właśnie, nie? Więc ja mam tutaj poczucie takie, że ten Franciszek jest ze mną, kurczę, za pan brat, że tak powiem, nie? I że to chyba oni nas jakoś, wiesz, wybierają. I wiesz, no to jest dla mnie dziwne, dlatego że ja sobie, wiesz, po dekadę, 10 lat później uświadomiłem, że ja przecież, kurczę, tym narzędziem swojego pokoju i tą modlitwą świętego Franciszka się modliłem, miejąc lat 17, w ogóle nie precyzując się w kościele, nie? Że takie poczułem, że to jest moje, nie? No i tak, nie? A jeżeli chodzi o jakieś takie przebłyski, mówiłeś o tym, że Bóg jest, no to ja nie wiem do dnia dzisiejszego, jak to się działo, ale miałem też okres w życiu swojego takiego życia na nielegalu i handlowania narkotykami, któregoś dnia po prostu wstałem i stwierdziłem, że Jezus jest. Nikt mi o nim nie mówił. I kurczę, zacząłem się z nim strasznie fascynować. Ja rzuciłem wszystko, wyjechałem do Holandii z tego względu, że ja stwierdziłem, że będę w Holandii pracował, sposób legalny i uczciwy. Wiesz, no i kurczę, wszyscy myśleli, no Szymkowi odwaliło, nie? Szymkowi odwaliło, no co on to o tym Chrystusie? Pewnie się, kurczę, naćpał się czegoś na żar i mu się coś tam podkleiło, nie? Wiesz, i tego typu strzałów, generalnie po kilkutygodniowej ciężkiej pracy w Holandii ja wróciłem do Polski, nie? I znowu zacząłem się zajmować tym, czym się zajmowałem, nie? Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jakieś takie przebłyski Bożej obecności ja miałem i to w sposób jakieś takie mocne... No, mocnych doświadczeń i takich mocnych i radykalnych, wiesz. I myślę, że to było jakieś takie ziarno, które jakoś tam kiełkowało i jestem tutaj z tobą i rozmawiam, no.
Tak, jeżeli chodzi o sakramenty, to miałeś jakąś jedną spowiedź taką szczególnie ważną, czy raczej
Dla mnie wszystkie spowiedzi są ważne. Dla mnie wszystkie spowiedzi są ważne i ja w tym tygodniu, ja grzesznik Szymon byłem 3-krotnie w spowiedzi w tym tygodniu i żadnej z nich na dobrą sprawę nie planowałem. Wiesz, dlatego, że wrzucałem sobie w plecach, wrzucam sobie jakoś w plecach kamień, już nie mniejsza o to. Kapłanem nie jesteś, rozgrzeszenia ci nie dam, nie będę ci o tym opowiadał, ale wiesz, idę sobie no właśnie też na adorację do jezuitów, do Matki Bożej Łaskawej, patrzę, jest konfesjonał, wyspowiadałem się. Wczoraj byłem na uwielbieniu u dominikanów, też nie planowałem spowiedzi, też poszedłem do tej spowiedzi, wiesz, i to samo jakoś idzie, nie? Ja uważam, że to miłosierdzie Boże jest tak fantastyczne, że ono nas same sięga, nie? Same nas sięga i same wyciąga, no trzeba mieć tą krztę otwartości do tego, żeby w temat wejść, nie? Bo wiadomo, że Bóg obdarował z tą wolnością i to jest nasza decyzyjność, nie? Ale te właśnie możliwości życia dla Boga i w Bogu, no są, kurczę, no wielkie i przeogromne i dlatego ja bardzo jestem wdzięczny, że w tym kościele rzymskokatolickim się jakoś odnalazłem, nie? Dlatego, że no kurczę, no daje mi jakąś taką dużą wrażliwość na drugą osobę. Tym, że ja teraz budzę się rano i nie myślę o sobie, o swoich nieszczęściach, tylko o tym, że mogę komuś pomóc, że mogę coś zrobić fajnego dla innej osoby, że chodzi mi ta głowa w lewo i w prawo, jak chodzę po ulicy, żeby znaleźć jakiegoś, nie wiem, bezdomnego, pogadać z nim chwilę. ale to mnie ładuje i daje mi jakąś taką fajną przestrzeń do tego, żeby przez to życie iść, nie? Kiedyś było tak właśnie przed tą modlitwą, że ja byłem strasznie osobą taką pozamykaną, skrępowaną, wiecznie gotową do walki, a ludzie absolutnie mnie nie interesowali, nie? Wchodząc w metro, no to masa ludzi mnie po prostu mijała jako jeden wielki lep. Obecnie jest tak, że ja wchodzę do tego metra i tym ludziom się przyglądam i oni mnie ciekawią. Każdy indywidualnie mnie ciekawi, nie? Że widzę tą jednostkę, tą indywidualność. I uważam, że to też jest forma jakiegoś takiego duchowego przebudzenia, nie? No i tyle, dobra, rozgadałem się, następne.
Mówiłeś wcześniej też o fazach na rzecz drugiego człowieka. Co miałeś na myśli? Wolontariat?
Też. No ja, kurczę, nie wiem, czy... No, zresztą mogę mówić. No, kurczę, łapałem się za wolontariat. Między innymi Hubercie, my razem chodziliśmy sobie do bezdomnych. Kurczę, i ty też w jakoś takiej formie ewangelizacji przymierzowej miałeś udział. No to, jak wiesz, to też ja jeździłem. No, ostatnio jakoś udaje mi się jeździć, nie wiem, do poprawczaków. Miałem chwilę takie, że jeździłem sobie do więzienia. Byłem wolontariuszem hospicyjnym. W tym pół roku byłem na oddziale z chorymi pacjentami. Wiesz, generalnie ja uważam, że najistotniejsza jest otwartość, że tak na dobrą sprawę to nie trzeba jakoś specjalnie szukać i wychodzić, tylko sama gotowość i otwartość na rzecz tego, że ja chcę coś zrobić dla innych, jest wystarczająca do tego, żeby po pierwsze czuć się dobrze z samym sobą i żeby tą wrażliwość po prostu mieć. Ja sobie rano klękam i proszę Boga o to, żeby postawił mi jakąś osobę, której mógłbym pomóc, nie? I tyle. I raz się tak dzieje, a raz się tak nie dzieje. Na ogół się tak dzieje i... No i tak to wygląda. I to daje jakiś duży pokój. Duży pokój. Dlaczego? No dlatego, że Chrystus też cały czas mówi, że ta postawa służby jest taka uwalniająca, nie? Więc jeżeli
A dlaczego uwalniająca? Bo przestajesz się kręcić wokół siebie samego?
Dlatego, że uwalnia się od tego swojego egocentrycznego ja, od tego egoizmu. Więc nie stawiasz siebie na pierwszym miejscu. Święty Augustyn też mówił o tym, nie? Żeby stawiać Boga na pierwszym miejscu. Żeby detronizować każdego dnia siebie samego. A najlepiej to robić właśnie oparciem o służbę dla drugiego człowieka, albo jest jeszcze druga opcja, którą jakoś odkrywam i polecił mi Piotr, którego serdecznie pozdrawiam. Jeżeli Piotru się mnie słuchasz, to teraz będę o tobie mówił. O tym, żeby trzymać się tej rzeczywistości tu i teraz i nie wychodzić po prostu z jakimiś pragnieniami w stronę przyszłości i kontrolować swój umysł, kontrolować i nie dać się zawładnąć umysłem, który podpowiada mi jakieś pożądliwości, bądź wchodzi w jakieś retrospekcje i urazy, jeżeli chodzi o przeszłość, tylko trzymać się tego dnia teraźniejszego, nie? Co pozwala ci żyć w jakimś komforcie z otoczeniem. No i tak.
Ale to chyba nie jest łatwe tak trzymać się dnia teraźniejszego, dzisiejszego.
To wydaje się trudne. To wydaje się trudne, ale tak na dobrą sprawę jakoś bardzo trudne nie jest. Wiadomo, że też nie jest tak, że ja chodzę 5 centymetrów nad chodnikami i wiesz, stygmatów na dłoniach nie mam. Ale jest to możliwe. Jest to możliwe i ja sobie powtarzam jakiś taki ostatnio mój akt listy, że tu i teraz i właściwie to właśnie Piotr mi to podpowiedział. Też jakaś taka osoba no, z mocnym duchem, o tym, że właśnie w tej teraźniejszości jest Bóg i żeby wiesz, tej teraźniejszości się trzymać, nie? Jeszcze mam inną fajną taką, fajny taki akt strzelisty swój, żeby o Panie Jezu, nie pozwól, żeby moje plany oderwały mnie od Ciebie, nie? Więc jak mam jakieś takie zagonienie, to jakaś taka po prostu takie westchnienie moje, nie? O tym, żeby no, to taki w sumie alarm i sygnał samemu dla siebie. Jeżeli ja wchodzę w jakieś takie zagonienie, to wiem, że może mi to nie służyć, nie? Odklejam się w przyszłość, na którą tak na dobrą sprawę nie mam wpływu, no i mogą później się rodzić jakieś rozczarowania, rozgoryczenia, ponieważ ja sobie coś tym swoim chorym umysłem, będę, nie wiem, precyzował jakąś rzeczywistość, na którą tak na dobrą sprawę nie mam wpływu i że właściwie to jest zawracanie dupy, że tak powiem. I jest to zupełnie niepotrzebne. To nie jest kwestia tego, żeby nie planować oczywiście, bo planować trzeba, ale żeby liczyć się z tym, że naprawdę zakres ten woli, naszej woli jest naprawdę bardzo ograniczony, no, tak na dobrą sprawę. I mi się z tą świadomością zdecydowanie lepiej też żyje, nie? Że okej, ja mam się starać, ale generalnie całą resztę to zostawiam tam jemu na górze. I już, no. Co tam, Hubercie? Może ty coś raz powiesz, a nie cały czas się pytasz. Też masz dużo rzeczy ciekawych do powiedzenia.
Wynotowałem sobie dwie rzeczy z twojej wypowiedzi. Bóg jest w teraźniejszości, tu i teraz, jako taki twój autorski akt strzelisty. I teraz mam...
Znaczy ja nie chcę się tutaj podpinać jakoś, nie? Dlatego, że generalnie to tak jest mój, ale to nie jest moje na zasadzie, że ja tutaj, kurczę, oświecona głowa, przyszedłem i teraz się dzielę swoimi mądrościami. To są jakieś takie informacje duchowe, które sobie przyswają od jakiegoś czasu, bo mnie to kręci i jara. I uważam, że naprawdę pozwalają lepiej funkcjonować i żyć. Że generalnie, przecież Chrystus sam też mówił o tym, że każdy dzień sam się o siebie zatroszczy, że każdy dzień dość ma swojej biedy, żeby właśnie nie wychodzić z jakimiś użalaniami się, czy jakimiś roszczeniami do, wiesz, dnia następnego, bo to w ogóle jest bezcelowe właściwie, no. Wiesz, też Chrystus mówi o tym oraniu, nie? Że kto się tam, wiesz, no, już nie pamiętam tego cytatu, ale chodzi o to, że jeżeli orzesz, wiesz, to żebyś się nie oglądał za siebie, no, żebyś się właśnie trzymał tej teraźniejszości. Ja to tak rozumiem, tak precyzuję, żeby trzymać się właśnie tej teraźniejszości i nie wchodzić w przeszłość, na którą na dobrą sprawę nie mamy wpływu, wiesz, no. I tyle, więc no tutaj kurczę, nauka Jezusa, no myślę, jest no też zawarta w Ewangelii na to, żeby jakoś czuć też dobry komfort życia, no. I nie wchodzić w jakieś takie rzeczy, na które naprawdę nie ma się wpływu, no. No bo no cóż z tego, że ja będę się trząsł nad jakąś kolejną, wiesz, rozlaną, nie wiem, kawą, rozumiesz, schodzi przeszłości, czy tam urazami, jeżeli ja na dobrą sprawę nie mam na to wpływu. Jak najbardziej wyciągnąć wioski, tak, ale nie trzęść się o to. I tyle. No i taki kurczę luz się ma w tym momencie. No dobra.
Wolność.
No, bez kitu.
Przyszłość. Jest czymś, czego wielu ludzi się lęka, ale to, czy to nie jest
tak, że... przypomniałem sobie, że... Sorry, wszedłem. Mogę kogoś pozdrowić?
Pozdrów.
Marek, pozdrawiam cię. Jestem w radiu.
Kimkolwiek by nie był.
Nie, Marek jest moim... Marek, jesteś najlepszym szefem wszystkich szefów, że mnie puściłeś do radia. Dziękuję ci bardzo. Dobra, możemy dalej.
Wracając do tej przyszłości. No. Wielu ludzi przyszłości się boi, ale czy to nie jest tak, że to jest bezsensowny lęk i niepotrzebne myślenie o przyszłości, bo ta przyszłość zazwyczaj i tak jest inna, niż ją sobie wyobrażaliśmy.
No dokładnie tak, wiesz, bo to jest twór naszego umysłu. No jesteśmy zniewoleni swoimi, kurczę, umysłami. Znaczy ja powinienem mówić o sobie, że jestem zniewolony swoim umysłem, który mi projektuje jakieś zdarzenia, miejsca, a ten powiedział, a ten nie powiedział, a tutaj, wiesz, jakieś teorie spiskowe, a to, że mi to wyjdzie, a to mi nie wyjdzie. Wiesz, no właśnie to jest taka niewola. Umysł jak najbardziej ma nas służyć, ale ma nas nie zniewalać, no i tyle, więc wiesz, no dlatego o tym, co mówiłem, nie? Wiesz, no trzymanie się po prostu teraźniejszości jest najbardziej komfortowe w tym momencie, wiesz, i to tak jak mówię, nie ma, to nie jest tak, że mam nie planować, tylko jest kwestia tego typu, żeby nie wchodzić w jakiekolwiek roszczenia. Generalnie, widzisz, ja ostatnimi czasy staram się nie żyć jakimiś roszczeniami. To wcale nie oznacza, że ja oczywiście jestem jakoś tam bardzo idealny, bo nie jestem, ale nie żyć roszczeniami. Nie mieć pożądliwości właściwie w żadnym zakresie. I widzisz, z perspektywy takiej umysłowej jest to taka smutna perspektywa, bo jak to ja? Tylko widzisz, te moje ja, ten mój egoizm od razu mi mówi, że jak to ja mam żyć, rozumiesz, bez pożądliwości? No bo ja przecież chcę mieć pieniądze, ja przecież chciałbym mieć założyć rodzinę, bo ja chcę, nie? Ale generalnie, jeżeli to jakoś przedławisz i właśnie zgodzisz się, dasz sobie zgodę na to, że okej, ja tych pożądliwości mieć nie będę, to naprawdę to życie jakoś zaczyna płynąć lepiej, dlatego że zaczynasz odbierać tą rzeczywistość w sposób bardziej przyjemny. Na zasadzie takiej, że świeci słońce, ponieważ ja nie jestem już w przyszłości, że ja sobie już coś planuję i ja już sobie wizualizuję jakąś przyszłość i zdarzenie, tylko jestem teraz w teraźniejszości, no to świeci ładna pogoda, uśmiecha się, kurczę, jakaś fajna dziewczyna, rozumiesz, matka idzie z dzieckiem, że czujesz tą rzeczywistość. Że czujesz, kurczę, te promyczki słońca, że wiaterek, kurczę, po... Wiesz, to są jakieś takie drobne rzeczy. Ja tutaj nie jestem jakoś bardzo romantyczny, że tak powiem, ale czujesz tą rzeczywistość. Czujesz właśnie no tą istotę życia teraz. No właśnie, wiesz, że teraz jestem, teraz z tą rozmawiam, wiesz. I tyle. Dobra,
ktoś,
już nie będę...
No. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież pragnienia, takie jak pragnienie założenia rodziny, są dobre.
Ale pragnienie jak najbardziej tak, ale nie obsesyjne pragnienia. To są dwie różne rzeczy. Nieobsesyjne pragnienia, a co jeżeli mi się ta sytuacja, wiesz, i ta roszczeniowość moja jakoś nie zwizualizuje. Tym bardziej, jeżeli mam oczekiwania, że nie wiem, ta moja kobieta życia stanie mi już teraz na mojej na przykład drodze życia. Mówię przykładowo, no i coś takiego nie ma miejsca, więc żyjesz cały czas w oczekiwaniu. To oczekiwanie twoje się nie precyzuje, nie spełnia, a ty zaczynasz być nieszczęśliwy. Mało tego, przynajmniej w moim wydaniu, bywa i bywało tak, że ja zacząłem mieć pretensje do Boga, że jak to? Rozumiesz, schodzi jeszcze wchodzenie w oskarżenia, tak? Więc wiesz, to jest trochę takie śmieszne i zabawne, tym bardziej dla gościa, który codziennie zmawia, nie wiem, rano Ojcze Nasz i wypowiada słowa bądź wola twoja. No to jaka jest wola twoja, jeżeli wola moja się nie spełnia, ja mam do ciebie pretensje. No to jest twoja wola, czy nie jest twoja wola, wiesz? No to na ile jest, wiesz, na ile ja zawierzam temu Bogu, na ile ja mu ufam, na ile ja wiem, co w danym miejscu i okolicznościach życiowe jest dla mnie najsłuszniejsze. Albo ja wierzę w to, że jestem zaopiekowany, albo nie wierzę. Albo jest wola Boża, albo nie. Albo mu ufam i biorę życie, to co mi daje i się z tego cieszę, albo wchodzę w roszczeniowość i właśnie co się dzieje? Detronizuję Boga w swoim życiu. Ponieważ ja swoje roszczenia, czyli swój egoizm, stawiam na pierwszym miejscu. A co daje mi mój egoizm? Nic mi nie daje. Nic mi nie daje. Mi Szymonowi nic nie daje. Daje mi frustrację, daje mi złość, daje mi zalęknienie, daje mi obawy. Daje mi obawy. Właśnie. A ego w jaki sposób działa? Ego dotyka zawsze przeszłości i przyszłości. Nigdy stanu i chwili obecnej. Tak na dobrą sprawę. I nie daje mi przestrzeni do tego, żeby żyć w komforcie z samym sobą. Więc wiesz, no święty Augustyn mówi, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Wiesz, moim zdaniem to życie duchowe polega na tym, żeby codziennie się samodetronizować i dawać tą przestrzeń Bogu. Właśnie dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, a nie, że może wczoraj, tylko właśnie w dniu dzisiejszym Tobie, Panie Jezu, oddaję Mu swoje życie. Niech się dzieje tak, jak chce. Ja będę Cię prosił o to, żeby był, ja jako alkoholik, no proszę o to, żebym, nie wiem, był trzeźwy, o to, żebym był użyteczny, o to, żebym nie łapał właśnie uraz, który dotyczył egoizmu, jakby nie było. O to, żebym był otwartym, fajnym gościem, nie? Ale nie fajnym gościem tylko i wyłącznie dla siebie, bo fajność to nie ma nic do rzeczy, tylko właśnie tą otwartość na drugą, wiesz, osobę. Zresztą święty Piotr też mówi w swoich listach, że większa radość jest dawanie niż branie i faktycznie tak jest, nie? Wiara bez grzeszników jest martwa z listów świętego Jakuba bodajże, nie? I tak to działa, nie? Jeżeli ja budzę się z myślą o tym, że mam coś zrobić dla innej osoby i ten dzień zupełnie mi jakoś fajniej upływa i to jest moje doświadczenie też tego, że jeżeli ja nie budzę się skupiony na dzień dobry na sobie, to ten czas wiem, że będzie dobry. Jeżeli ja się budzę na przykład, że miałem zadzwonić do tej osoby, albo umówiony jestem z tą osobą, wiesz, albo że wiesz, zaangażowany jestem w taką inicjatywę. To jest fajne, to jest dobre. Więc widzisz, no, kwestia służby i życia tu i teraz, nie? I dawanie przestrzeni Bogu na to każdego dnia. No bo kurczę, no, Bóg nasz kochany jest, wiesz, no, tak obfity i wspaniały dla nas, że obdarował nas między innymi no, wolą. No. I my wykazujemy tą wolę. My wykazujemy tą wolę do tego, czy my z Nim chcemy być, czy nie. I to jest fantastyczne, że tutaj żadnej niewoli nie ma. W miłości żadnej niewoli nie ma i ja wierzę w to, że ja codziennie tą decyzję lepszą bądź gorszą, wiesz, o tym, że z tym moim Bogiem chcę być, podejmuję, no. Podejmuję co rano i żyje mi się zdecydowanie lepiej. W związku z powyższym, więc polecam wszystkim, Ojcze Nasz, w związku z powyższym. Tylko ze zrozumieniem, proszę.
No. Co byś powiedział komuś, kto uważa, że jego życie nie ma sensu?
No, wiesz, bez Boga nie ma sensu, to bym powiedział. Bez Boga nie ma sensu. Tej dziury w duszy nie zakryjesz, mój drogi bracie, czy droga siostro, narkotykami, alkoholem, związkami, nie wiem, pragnieniami, innymi rzeczami, bo niestety w tym życiu tak już mamy, że zapełnisz tą pustkę, wydaje, nie wiem, komfortowym samochodem, a jednak po kilku tygodniach znowuż wracamy do miejsca sprzed kupna samochodu. To samo jeśli chodzi, nie wiem, o relacje i tego typu rzeczy. Do momentu, kiedy nie zwrócimy się do Boga, te nasze, znaczy ja tak uważam, dobra, ja nie powinienem wchodzić tutaj w rolę mentora jakiegoś, ale mogę mówić o sobie, o swoich doświadczeniach. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. Do momentu, kiedy ja, Szymek, nie będę trzymał się Boga, to moje życie nie będzie szczęśliwe. Ja jestem o tym przekonany. I nie to głupio szczęśliwe, tylko po prostu sensowne, klarowne i dobre. I tak, i co mógłbym więcej powiedzieć, no. Modlić się i, kurczę, mieć tą otwartość, nie? I tyle. Co mogę jeszcze więcej rzec?
Niedawno skończyły się święta, 2 lata temu bodajże. Niosłeś krzyż w centralnej drodze krzyżowej. Jak to przeżywałeś i co czułeś?
No ja bardzo przeżywałem, kurczę, dlatego że no co czułem, to był też taki ciężki czas dla mnie, dlatego że właśnie te 2 lata temu jakoś wydobyłem się z kolejnego jakiegoś melanżu i marazmu i Mariusz bardzo mi pomógł, którego zresztą bardzo pozdrawiam, z Duniaka. No i co ja czułem wtedy? No czułem wielką, wiesz, fascynację. Dlatego, że w ogóle chyba po pierwsze to była pierwsza jakaś droga krzyżowa, taka uliczna, na której byłem. Po drugie ten krzyż za biskupem nosiłem, co było dla mnie jakoś bardzo takie wzruszające i takie czułem się naprawdę wyróżniony. I pamiętam te stacje krzyżowe, które dla mnie były bardzo mocne i bardzo się z nimi identyfikowałem. Nie? I w ogóle... Dobrze jest pamiętać o tym, jak nasz Bóg Jezus Chrystus za nami cierpiał. Dzisiaj czytałem jakiś taki krótki artykulik o tym, jak straszna to jest męka, umieranie śmiercią krzyżową, że podobno została wymyślona w IV wieku przed naszą erą przez Persów bodajże i została udoskonalona przez Rzymian. I w jaki sposób ci ludzie konali. Same powieszenie na krzyżu, jeżeli chodzi o ramiona i ręce, przedłużają ci się o 20 centymetrów, może wyrwa wszystkie stawy łokciowe, wiesz, barkowe. No po prostu jest to niewyobrażalne cierpienie, nie? I żeby pamiętać właśnie też o tym, i droga krzyżowa w tym nam też pomaga. Pamiętać o tym, jak wielką, 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 wielką cenę Chrystus no zapłacił za to, żebym ja mógł teraz właśnie rozmawiać z tobą, między innymi, Hubercie. I za to, że ja mogę czuć się wolny, nie? I wiem o tym, że właśnie też nie swoimi siłami, nie? Nie swoimi siłami, że ja jestem słabym, małym, śmiesznym człowieczkiem, ale właśnie dzięki obfitości i cierpieniu Chrystusa z miłości do nas, no jest tutaj, no. I kręcę się na krzesełku naprzeciwko ciebie.
Zapytałem też ciebie o to, co czułeś, bo kiedy wchodzi się w terapię związaną z uzależnieniem od alkoholu na przykład, co niektórzy prowadzą dzienniczki uczuć. Ty też coś takiego prowadzisz?
Nie, wiesz co, ja już naprawdę jestem tak przeterapeutyzowany. Ja naprawdę spędziłem, kurczę, bardzo dużo czasu w ośrodkach. Między innymi też dlatego, żeby nie iść siedzieć, bo na ten czas Monary jeszcze ratowały jakoś przed więzieniem, ale tak jakoś do końca mnie nie uratowały. Wiesz, mi tak na dobrą sprawę terapia nie pomogła. Pomogła mi na bardzo krótki czas. Pomogła mi inna wspólnota, ale nie wiem, czy mogę o niej mówić. No, ponieważ jest anonimowa, więc jeżeli ktoś się domyśli, to ten wie. I pozdrawiam w związku z tym tą wspólnotę. I wiesz, terapia dotyka tylko i wyłącznie tej sfery emocjonalnej i psychologicznej, która jak najbardziej potrzebna jest. I ja wcale jej nie neguję i uważam, że jeżeli komuś pomaga, to jak najbardziej niech z niej korzysta. Mi na dłuższą metę nie pomagała. A dlaczego nie pomaga? Dlatego, że właśnie nie dotykała tej sprawy ducha, która jest moim zdaniem najistotniejsza. Najistotniejsza, że ta zmiana duchowa, wiesz, i te przebudzenie duchowe powoduje to, że nie przestajesz walić, że nie masz tej obsesji, że zaczynasz żyć lepiej, że odbudowujesz te swoje życie i że wiesz o tym, żeby żyć dla innych, żeby żyć dla innych i żeby wyzbywać się tego egocentryzmu i egoizmu, które dla mnie, alkoholika, jest zabijające. I tyle. No, alkoholika, narkomana i w ogóle tam wszystko, co można tam rzucić w wór jeszcze dodatkowo, ale no, ja się przedstawiam jako alkoholik, bo uważam, że te wszystkie uzależnienia to w sumie jest się jedno, po co to za różnica. Czy jesteś upodlany narkotykami, czy alkoholem. Właściwie no, dla mnie to nie ma żadnej. Jedna i druga opcja nie jest fajna. Na dłuższą metę oczywiście.
Zdarza ci się ewangelizować wśród bezdomnych, jak już trochę mówiliśmy. Co im mówisz?
To bardzo jest indywidualne. I wiesz, ja nie staram się, znaczy co im mówię. Wiesz, ja generalnie dawno na takiej ewangelizacji u bezdomnych nie byłem, ale generalnie staram się nie walić na dzień dobry krzyżem po głowie, ani różańcem po łydkach, wiesz. Tylko po prostu rozmawiać z tym człowiekiem, zapytać się, jak się czujesz, dlaczego tutaj jesteś, jak masz na imię, czy chciałbyś ze mną pogadać, wiesz. I jeżeli on wyrazi później chęć do tego, żeby się wspólnie pomodlić, to jak najbardziej tak, nie? I tyle. I to są bardzo, bardzo rzecz indywidualna, bo różnie te rozmowy przechodzą. Zresztą to nie jest tylko kwestia bezdomnych, tylko w ogóle generalnie rozmowy z ludźmi na temat, wiesz, duchowe. Nie wszyscy na Dzień Dobry chcą na ich temat rozmawiać. A poza tym sam dobrze wiesz, że modlimy się do Ducha Świętego i to, wiesz, Duch prowadzi, wiesz. Więc jakoś, no, idzie to tak na dobrą sprawę na żywioł, no.
Czy nie jest tak, że taki ewangelizujący otrzymuje więcej niż ewangelizowany?
No tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I dlatego właśnie ta służba jest tak budująca. Że wydaje nam się, że wydawać by się mogło, o, w ten sposób, że pomagamy po prostu dlatego, że jesteśmy tacy fajni, że poświęcamy czas i że w ogóle, no tak, z jednej strony tak jest, ale tak na dobrą sprawę więcej się dostaje, dlatego że dostajesz, jak to ja to mówię, takie Boże flow, nie? Że łapiesz wiatr w żagle przez to, że tą otwartość właśnie na tą drugą osobę masz. Więc jak najbardziej tak jest, zgadzam się.
Łatwo jest tak widzieć Jezusa w takim bezdomnym?
Wiesz, to jest, kurczę, mocna optyka, nie? I dla mnie ciężko. Ja wiem, że w Ewangelii Jezus mówi o tym, że jeżeli daliście temu najbliższemu pić, to mi daliście i tak i tam. Ale ja generalnie jakiejś takiej optyki nie mam. Nie widzę we wszystkich Chrystusa generalnie. Ja widzę przede wszystkim człowieka. Człowieka zmęczonego, człowieka chorego. Człowieka, któremu nie bardzo można pomóc, bo sam tej pomocy nie chce często. I mi jest po prostu, wiesz, żal, ale też wiem o tym, że ja nie jestem Bogiem, no, że ja mogę jedynie pobyć z tą osobą, pomodlić się za nią i resztę zostawić górze, tak na dobrą sprawę, no bo ja cudotwórcą nie jestem, wiesz. Ale fakt jest też taki, że będąc na takich ewangelizacjach i nie tylko zresztą, wiesz, u bezdomnych, tylko nawet misja Talitakum, która miała miejsce rok temu w Przymierzowa, nie? Też była dla mnie bardzo budująca. Bo jeżeli mówisz o tym Jezusie, to faktycznie ja czuję, że z tym Jezusem jesteś coraz bliżej. Niezależnie, czy mówisz do bezdomnego, czy do ludzi młodych na, wiesz, warszawskich ulicach, nie? Takie precyzowanie się w Jezusie, radykalne, mocne, jest naprawdę bardzo budujące duchowo. No i tak, nie? Bo tak pokazujesz po prostu, pokazujesz, że chcesz być z tym Chrystusem, nie? I myślę, że on to widzi, nie? I też to docenia, pokrótce mówiąc. No i tyle.
Niektórzy ewangelizatorzy tak są nauczeni, żeby wygłosić tak zwany kerygmat gdzieś tam na ulicy, czy
no tak.
Na Woodstocku, czy bezdomnym, czy niebezdomnym. Czy to nie jest trochę takie sztywne, trzymanie się konkretnych punktów i wygłaszanie jakiejś takiej formułki jednak?
Znaczy ja wiem, czy formułki, wiesz, no przecież no cóż z tego, że Bóg jest. Gdyby był tylko Bóg. On sobie tam sobie, ja sobie tutaj tak sobie i też podchodzenie tak do Boga, jako nie wiem, do złego ojca albo, wiesz, wyrodnego policjanta, który zaraz mi, wiesz, nie będę, no, przywali. Wiesz, no to cóż z takiego ci Boga? No jeżeli, wiesz, dla mnie jakimś takim hasłem przewodnim jednak jest Bóg jest miłością i to jest sedno sprawy. To jest sedno sprawy, że Bóg jest miłością, że jego przymiotem jest miłość. Jest miłość i to jest rzecz najistotniejsza i najważniejsza, bo gdyby Bóg miłością nie był, to co mi z takiego Boga? Co mi z takiego Boga? Nie interesowałby mnie taki Bóg, a Bóg jest miłością. I jeżeli tą miłość odkryjesz, to naprawdę żyje ci się lepiej, sensowniej. Ja wcale nie uważam, że życie, wiesz, z Bogiem, jak ktoś mówi w cudzysłowie, po nawróceniu, ja nie lubię tego słowa, tak, dlatego że ja nie uważam się tutaj za jakiegoś, nie wiem, neofitę czy nawróceńca, tylko chłopaka jakimiś poperypetiami, który wie o tym, że bez Boga nigdzie nie poleci i że te moje słabości i jestem tak słabym człowiekiem, że te moje słabości i pomożliwości mogą mnie zabić. I ja wiem tylko, że ja chodząc z Bogiem za Pan Brat mam ten parasol ochronny, dzięki czemu ja po prostu żyję, nie? I ja wiem o tym, że mogłoby mnie nie być już na tym świecie i to po wielokroć na akcje, które robiłem w swoim życiu i głupoty. że ta ręka Boża nade mną była. Więc wiesz, no o tym trzeba mówić, no o tym trzeba mówić, no bo cóż z tego, że powiesz komuś, że Bóg jest, no to ktoś może być agnostykiem i powiedzieć, no faktycznie, może jest faktycznie jakaś energia życiowa. Wiesz, schodzi, no ale cóż z tego, że jest ta energia życiowa, jeżeli, wiesz, jest tyle wojen, przemocy, moje życie się nie układa, wiesz, schodzi, ja się cały czas nieszczęśliwy, no to widocznie ta energia niespecjalnie mnie dotyczy, no wiesz. Więc no trzeba o tym mówić, no trzeba o tym mówić, że Bóg jest miłością, nie? I że ta miłość odbyła się tylko i wyłącznie w formie wolności. W formie wolności, bo ja nie wierzę w to, że jeżeli ktoś nawet na próbę przyklęknie sobie w domu i zacznie się modlić i to jakoś tak, wiesz, konsekwentnie, nie wiem, te kilka tygodni, że nie zobaczy w swoim życiu zmian i ręki Bożej. Nie wiem, na jakiej płaszczyźnie, bo Bogiem nie jestem, wiesz. Czy osoba, która, wiesz, tak szczerze poprosi, przyklęknie, wiesz, przed Bogiem i poprosi Go o pomoc, że zostanie ta jego prośba odrzucona. Ja sam miałem doświadczenie takie, że wiesz, no, darłem mordę pod blokiem pijany z puszką browaru w ręce i darłem mordę na osiedlu. Ja chcę być kochany, słyszysz mnie? Ja chcę być kochany, wiesz? I od następnego dnia był Mariusz u mnie, tak? Mariusz był u mnie, ja miałem, wiesz, kartę telefoniczną i wyrzucałem ją do sedesu z narkotykami, które miałem w domu, nie? I przesiedziałem cały dzień kolejny, wiesz, na adoracji i zacząłem chodzić znowuż na przymierze, na które się, wiesz, pogniewałem, wiesz, pamiętam, że pierwszy raz byłem na ewangelizacji, nie wiem, no, po 6 czy 7 dniach mojej abstynencji. I byłem strasznie zajarany w tym faktem, dlatego, że miałem pieniądze i wszystkim opowiadałem, że Bóg mnie dotknął, dlatego, że ja nie melanżuję. Zobacz, to jest cud stary. Podchodzę do jakiegoś innego alkoholika, wiesz, schodzi bezdomnego i mówię, zobacz stary, to jest cud, bo ja mam 900 zł w portfelu i ja nie walę, tylko tobie mówię. Mówię tobie, że Bóg jest miłością i właściwie, no, wiesz, no to było fajne doświadczenie, no. Dobra, coś tam o bokserek. Wyłączę telefon, przepraszam, miałem wyłączyć. No.
Powoli zbliżamy się ku końcowi, no. Ale mówiłeś wcześniej o słabościach. A masz jakąś taką konkretną strategię na umacnianie się, na wytrwanie przy Bogu?
Konkretną strategię? Konsekwencja, jeśli chodzi o modlitwę. Dla mnie to jest to. Bo powiem, że do momentu, kiedy ja mam konsekwentnie trzymam się modlitwy rano i wieczorem, sprecyzowanej prośby, to duchowo czuję się nieźle. I tyle. To jest moja recepta na to, żeby każdego dnia, rano i wieczorem, rano klęczę, proszę, wieczorem klęczę, dziękuję. To są dosyć proste sprawy. Niekoniecznie trzeba się posiłkować, moim zdaniem, wiesz, modlitwami katolickimi, chrześcijańskimi naszymi, chociaż jak najbardziej one są fajne i dobre, ale ja generalnie wolę taką formę swoją, osobistą. Taką, że po prostu dziękuję Ci, Panie, nie? Dziękuję Ci, Jezus, za to, że, nie wiem, siedzę na krześle, dziękuję Ci za to, że piję właśnie herbatę, dziękuję Ci za papierosa, którego mam teraz w buzi. Może nie powinienem tego mówić. Ale generalnie ja za takie rzeczy dziękuję, nie? Dziękuję za to, że mam nowe Air Maxy na nogach. Ja wiem, że to są głupoty, nie? Ale wiesz, to dziękczynienie jest fantastyczne, nie? Generalnie też mam takie doświadczenie i zresztą polecił mi je, taki kapłan mi polecił właśnie, że w tych gorszych momentach nawet wbrew sobie zacząć te dziękczynienie, nie? I dziękować, nie? Też miałem takie doświadczenie niedawno w pracy, kiedy jakoś, nie wiem, rozgoryczenie mnie jakoś wzięło i puściłem sobie muzykę uwielbieniową na telefonie i przez 10 minut, zresztą też takiego polecenia koleżki, zacząłem prosić, dziękować i naprawdę nabrałem tego wiatru żaglo. Więc modlitwa, nie łapiemy uraz, staramy się wybaczać, korzystać z Eucharystii, sakramentów, z tego, co Kościół oferuje, otwartość na drugiego człowieka, służba i żyje się lepiej. Więc luzik. Co tam jeszcze?
Na koniec,
Huberto.
Za chwilę kończymy, ale na koniec chciałbym jeszcze ciebie poprosić o to, żebyś...
To ja mówię 48 minut już?
Tak, bez przerwy.
Ja pierdzielę.
Bez przerwy w dodatku.
Jeszcze na żywo, nie? To Lipton. Mam nadzieję, tak. Że tam... Dobra.
Zaczęliśmy chyba jakoś tak kilka minut po 17. No. No więc dobrze, to żeby zamknąć to taką może nie puentą, ale modlitwą, to czy chciałbyś pomodlić się jakoś za naszych słuchaczy w taki sposób, jak chcesz?
Pomodli się za słuchaczy. No dobrze, a pomożesz mi? Mhm. No dobra, to zaczynaj, bo ty jesteś radiowcem. No. Pomodl się za nas, słuchacze.
Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, żebyś tutaj przychodził, żebyś dotykał serc, żebyś otwierał uszy, usta, serca, żebyś ich dotykał. Przyjdź, Duchu Święty, ze swoimi łaskami, ze swoimi owocami.
Duchu Święty, Duchu Miłości, ja Cię proszę, przyjdź do tej osoby, która potrzebuje, która Cię właśnie w tej chwili potrzebuje, która nas właśnie w tej chwili słucha, która potrzebuje Twojej miłości, obfitości, która jest na strasznym dnie, dnie emocjonalnym, nie widzi tego sensu, nie widzi sensu, dlatego, że nie poznała miłości, nie poznała Ciebie. Ty jesteś duchem życia, Ty jesteś duchem pocieszycielem. Proszę Cię, proszę Cię właśnie dla tej osoby, właściwie dla tych osób, które nas słuchają w tym momencie i czują się źle i podle. Przyjdź ze swoim pocieszeniem, przyjdź z tą swoją miłością, bo Ty jesteś duchem miłości, Ty jesteś duchem odkupicielem. Przez siebie nasz Pan i Zbawiciel zmartwychwstał. Ty jesteś sednem życia z Bogiem i proszę Cię o to osoby, żebyś je przytulił. Ciebie, Panie Jezu, proszę o to, żebyś przytulił te osoby do swojego serca, żebyś pokazał, że jesteś właśnie Bogiem obfitości, że jesteś Bogiem prawdy, że jesteś wspaniałym, rewelacyjnym Bogiem, no. Jesteś po prostu fantastyczny. I żeby ludzie zaznali i uwierzyli w to, że Ty właśnie taki jesteś. I że warto z Tobą iść za rękę, że Ty jesteś przyjacielem nas wszystkich, że przez Ciebie wszystko się dzieje i że jesteś tak wspaniały w tej swojej, no jesteś tak wspaniały, że dałeś nam tą wolność, no, że dałeś nam tą wolność do tego, żebyśmy my decydowali o tym, czy chcemy z Tobą iść, nie, bo Ty nie chcesz niczego na siłę i właśnie słuchaj mnie, bracie i siostro, i dziewczyno, czy chłopaku, właśnie Bóg jest dżentelmenem, raz to jeszcze powiem. Bóg jest dżentelmenem i On wejdzie w Twoje sprawy. Wejdzie w Twoje sprawy, siostro i bracie, jeżeli Ty Mu na to pozwolisz. Jeżeli przyklękniesz teraz, właśnie w tej chwili i poprosisz o to na przykład, nie? Panie Jezu, jeżeli jesteś tym Bogiem obfitości i mówi to jakiś tam Szymek w Radiu Wnet, nie wiadomo gdzie i skąd, to może mi też pomóż. No jeżeli jesteś, to mi pomóż, a uwierz mi, że Ci pomoże. Nie wiem, czy teraz, nie wiem, czy jutro, ale On Ci pomoże. Może od razu w tej chwili. Więc na ile możesz, to po prostu się otwórz, uklęknij, otwórz i poproś. Poproś. No i kurczę, no błogosławić nikogo tutaj nie będę, bo biskupem nie jestem, ale życzę wszystkim drogi Bożej, takiej prostej drogiej Bożej, nie? I znalezienia Boga i przestrzeni, takiej przestrzeni w swoim życiu. No i tyle. Więc może to nie była modlitwa, a jakoś tak poleciałem freestylem.
No. Myślę, że było dobrze. Dzięki, że przybyłeś do radia.
No, ja też dziękuję.
Pozdrawiamy i z Panem Bogiem.
No, na razie.
Bliżej Nieba to rozmowy o tym, że chrześcijaństwo to nie nuda i śmiertelna powaga, ale pokój i radość. To historia o tych, którzy często musieli odbić się od dna, żeby znaleźć sens i miłość.